co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Polskie społeczeństwo znacząco się starzeje. Seniorzy żyją dłużej, dłużej są aktywni. Niestety borykają się z wieloma problemami natury zdrowotnej. Czy w lubuskim seniorzy mają zapewnioną opiekę medyczną? Czy liczba geriatrów jest wystarczająca? Z jakimi problemami borykają się osoby starsze? W studiu Radia Zachód pojawili się goście, eksperci. Piotr Bramber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Piotr Dębicki, reumatolog, internista, lekarz w trakcie specjalizacji geriatrycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Krzysztof Łoziński, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. Panie Krzysztofie, witam serdecznie w studiu Radia Zachód. W trakcie audycji będziemy również łączyć się z panią Zofią Banaszak, prezesem Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 15% Polaków to osoby powyżej 65 roku życia. Jak wskazują dane, do 2065 roku będzie ich nawet 23%. Osoby w wieku podeszłym mają około 3-4 schorzeń naraz. Wymagają specjalistycznego leczenia. Jak w tym momencie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o województwo lubuskie? Ile mamy oddziałów geriatrycznych? Ile poradni? Gdzie z takiej pomocy możemy skorzystać? Panie dyrektorze?
Mamy dwa oddziały geriatryczne. Jeden w Skwierzynie, drugi w Żarach. Poradni geriatrycznych mamy dwie, aczkolwiek jesteśmy w trakcie postępowania konkursowego na 4 dodatkowe poradnie geriatryczne. To tyle, jeżeli chodzi o samą geriatrię. Mm-hmm. Aczkolwiek wielokrotnie też mówiłem, podkreślam w tym przekazie medialnym i nie tylko, że świadczenia dla osób starszych nie można sprowadzać nie tylko i wyłącznie do geriatrii, tylko należy na to spojrzeć szerzej. Z naszych analiz wynika, że pacjenci powyżej 60 roku życia w jakiejś tam konkretnej perspektywie czasowej najczęściej będą hospitalizowani na oddziałach internistycznych. Stąd też nasze starania, aby w każdym powiecie taki oddział internistyczny funkcjonował, działał. One działają często też z problemami, bo brakuje internistów. To też bardzo ważna kwestia. Z jednej strony właśnie to oddziały internistyczne, z drugiej strony zakłady opiekuńczo-lecznicze, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. Pamiętajmy, że i w ubiegłym roku, i w tym roku zwiększyliśmy już nakłady w zakresie operacji usunięcia zać, w większości dedykowanych właśnie osobom starszym. Tak samo, jeżeli chodzi o wszczepianie endoprotez, też to są świadczenia w większości dedykowane, w dużej części dedykowane osobom starszym, stąd też same świadczenia dla osób starszych, tak jak powiedziałem, nie można tylko i wyłącznie sprowadzać do geriatrii.
Czy w takiej sytuacji funkcjonowanie oddziałów internistycznych wewnętrznych jest tożsame z funkcjonowaniem oddziałów geriatrycznych? Ten zakres usług jest podobny. I drugie pytanie moje, czy w takiej sytuacji powstanie nowych oddziałów geriatrycznych jest u nas w województwie lubuskim konieczne?
Wszystkie procedury, które są realizowane na oddziałach geriatrycznych, mogą być realizowane na oddziałach internistycznych. Mhm. Przy czym katalog świadczeń, który może być udzielany, realizowany na oddziałach internistycznych, jest szerszy. Stąd też z punktu widzenia zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i przy uwzględnieniu pewnego potencjału, który mamy, uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wspieranie tych oddziałów internistycznych. A tak geriatra, których mamy ograniczoną liczbę, geriatra, kardiolog powinni też pracować na tych oddziałach na zasadzie właśnie konsultacji. Reumatolog na przykład, tak? Mogą pracować na tych oddziałach na zasadzie właśnie skonsultowania konkretnych przypadków.
Ministerstwo Zdrowia tutaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych regionów, społeczeństwa mocno starzejącego się. Zostały ogłoszone także kursy doszkalające dla lekarzy, którzy chcieliby się specjalizować w takiej branży osób starzejących się, osób starszych.
Tak, tutaj pan doktor myślę, że miałby więcej do powiedzenia, bo jest w trakcie specjalizacji, także panie doktorze, oddaję panu głos.
Panie doktorze, to potrzeba społeczna, społeczeństwa, które się starzeje, to co pan obserwuje, skąd decyzja o specjalizacji w kierunku geriatrii?
Tak, to prawda, że bardzo widać na oddziałach internistycznych, ale również tych, które z interny się wywodzą, czyli wszystkie oddziały podspecjalizacyjne, typ kardiologia, hematologia, płucne, reumatologia, że tych pacjentów starszych jest coraz więcej i ta średnia wieku to się wydłuża nie tylko statystycznie w raportach GUS-owskich, ale również, również na SOR-ach, na izbach przyjęć. Widać, że tych pacjentów jest wielu. Poza tym, no cóż by nie mówić, trzeba powiedzieć, że również jednak jakość opieki medycznej w Polsce się poprawia, niezależnie od wszystkich jej mankamentów. Wydłuża się okres przeżycia oczekiwany.
Chociażby ze względu na to, że Lubuszanie, Polacy są coraz bardziej świadomi, często korzystają z badań profilaktycznych i te schorzenia są po prostu szybciej wykrywane.
Żyją dłużej, są lepiej leczeni. Nasycenie sprzętem jest bardzo duże, bo przecież w czasach teraz, w których żyjemy, no to co chwilę słyszymy o nowych urządzeniach kupowanych do szpitali, do przychodni, więc w związku z tym tych pacjentów jest coraz więcej. Mają też, oni są coraz bardziej również świadomi tego, że chcą być leczeni i, no i oczekują, że państwo im to zapewni. Więc w związku z tym siłą rzeczy potrzeba kadry, która ich obsłuży i myślę, że to jest główną w tej chwili bolączką systemu, bo oczywiście najlepiej, gdyby było wszędzie oddziały geriatryczne i internistyczne i pacjent by sobie wybierał albo trafiał tam, gdzie akurat lepiej, no ale ktoś to musi obsłużyć, a tymczasem są bardzo duże kłopoty z obsadą już oddziałów internistycznych, a geriatrów się specjalizuje w tej chwili w województwie 4 czy 5 na całe nasze województwo, które liczy 1 milion mieszkańców. I w związku z tym no, trudno sobie wyobrazić, że nagle pojawi się ich tak duża ilość, że będzie można otwierać kolejne oddziały geriatryczne, gdzie trzeba co najmniej 2 specjalistów, żeby w ogóle takim oddziale, o otwarciu takiego oddziału móc myśleć, pomijając już tam kwestię wyposażenia, miejsca i tak dalej. Więc w związku z tym koncepcja, że oddziały internistyczne będą wspierane poprzez geriatrów, którzy jednak mimo wszystko od internistów troszeczkę się różnią spojrzeniem na pacjenta, bo geriatria obejmuje nie tylko zagadnienia związane stricte z interną jako taką, ale również z neurologią, z psychiatrią, czyli jest taką bardziej interdyscyplinarną specjalnością, która właśnie koncentruje się na różnych problemach, które pojawiają się u tych pacjentów w wieku starszym. Może nawet 65 plus to dzisiaj nie jest dobra cezura, bo to kiedyś się mówiło, że od 65 roku życia to już się zaczyna pacjent określany jako starszy, natomiast dzisiaj no, pacjenci 65-letni to są aktywni, są w bardzo dobrej formie i ta granica się bardzo przesuwa, ale myślimy na internistycznym oddziałach 65-latek, no to w zasadzie jest stosunkowo młody człowiek. 80, 90, mamy nawet, mieliśmy u mnie na oddziale w Gorzowie, ja jestem szefem oddziału reumatologii chorób pusto, mieliśmy nawet to 4-latkę, która w bardzo dobrej formie była i zresztą wyszła całkiem niedawno, więc w związku z tym ta granica wieku się przesuwa. No ale ci pacjenci rzeczywiście, oni mają zazwyczaj wiele różnych chorób, z wielu różnych specjalności i w związku z tym też trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób zoptymalizować podejście, leczenie tych pacjentów, no bo wiadomo, że każdy specjalista, czy to kardiolog, czy reumatolog, czy lubi napisać swoje leki, nagle przychodzi pacjent i ma 30 tabletek, które łyka w ciągu dnia.
Albo też takie, które się wzajemnie wykluczają.
Dokładnie, więc w związku z tym trzeba się zastanowić właśnie, jak zoptymalizować to leczenie. Do tego mogłyby być przydatne oddziały geriatryczne, no ale wtedy można się zastanowić, czy rzeczywiście potrzeba ich jakoś bardzo dużo.
A czy w naszym województwie mamy poradnie geriatryczne?
Mamy w tej chwili 2 poradnie geriatryczne i ogłosiliśmy postępowanie na dodatkowe 4 poradnie geriatryczne. Wracając do wątku, którym zakończył pan doktor, no, ja bym chciał jednak podkreślić rolę lekarza rodzinnego. To ten lekarz rodzinny powinien de facto koordynować całą opiekę nad chorym, tak? On powinien jak gdyby koordynować te leki, pacjent powinien mu mówić, że ten specjalista mu zapisał takie leki, ten takie leki. To jest rola lekarza rodzinnego. W praktyce, co prawda, niestety też mamy problem z obsadą lekarzy rodzinnych, tak? To jest kolejna, moim zdaniem, specjalizacja po właśnie interniście, lekarz medycyny rodzinnej, którą należy promować, by zachęcić młodych ludzi do robienia tej specjalizacji.
Panie dyrektorze, do tego wątku za chwilę wrócimy. Mamy telefon, poproszę o założenie słuchawek. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry, Zosia Banaszak, Miła Góra.
Witam serdecznie pani prezes. Rozumiem, że to pani do nas już szybciutko zadzwoniła ze spotkania przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku. Dziś rozmawiamy właśnie o problemach zdrowotnych osób starszych. Pani prezes, proszę powiedzieć, z punktu widzenia pani placówki, którą pani kieruje, z jakimi głównymi problemami borykają się osoby starsze, kładąc główny nacisk na właśnie schorzenia i problemy zdrowotne?
O schorzeniach trudno mówić, natomiast problemy zdrowotne są takie, jakie dotykają ludzi po 50, 60, a nawet 70 roku życia. I to są na pewno problemy kręgosłupa, to są na pewno problemy związane ze stresami, z wykluczeniem społecznym. To są na pewno problemy, które dotykają osób, które nie mają dostępu do publicznych, codziennych możliwości usprawniania się, rehabilitacji, czy dostępu do, powiedziałabym, no, zabiegów różnego typu.
Pani prezes, Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pełnoletni, jak już dobrze pamiętam. Ilu aktualnie członków zrzesza? I tak jak pani obserwuje, członkowie, którzy przychodzą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rzeczywiście dłużej pozostają aktywni, dłużej chcą rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania. Ten wiek takiej aktywności przedłuża się z pani punktu widzenia?
Moim zdaniem tak, są badania, są testy robione, są wyniki tych badań, natomiast jest nas w tej chwili około zawsze średnio 1000 ile osób. Zdarza się, że troszeczkę jest mniej w ciągu roku akademickiego. Te propozycje, które dajemy słuchaczom, żeby nie tylko móc przedłużyć swoje życie, ale mieć świadomość inwestowania w siebie, wszystko, co dotyczy zdrowia, przedłużenia życia albo świadomości tego, z czego trzeba skorzystać, żeby móc dłużej żyć, żeby móc intelektualnie się rozwijać, żeby móc oprócz tego, że mamy świadomość pozyskiwania wiedzy szeroko rozumianej na co dzień i jeszcze z tej wiedzy skorzystać, mając umiejętności różnego typu.
Pani prezes, jaka jest średnia wieku, jeżeli chodzi o studentów UTW?
No na tę chwilę jest to około 60 lat, bo jest dużo osób, które mają poniżej tej granicy wieku, ale mamy też słuchaczy, którzy przekroczyli granicę wieku 90 lat. Ich jest niewielu, ale tacy są. Natomiast obserwuję ogromną aktywność 70-latków, którzy w moim odczuciu, jak ich obserwuję, albo opinii innych osób, to są ludzie, którzy absolutnie nie wyglądają ani nie okazują tego, czy nie mają takich, powiedziałam, opinii, że to jest starszy 70-latek z laską, którzy naprawdę mają wizerunek zupełnie inny. Taki, powiedziałam, 50+. Żyje do przodu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Zachód była pani Zofia Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Krzysztof Łoziński, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. Widzę, że robi pan notatki, zbiera dane, zbiera informacje. Panie Krzysztofie, jak to wygląda z punktu widzenia pana organizacji, jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby, które trafiają do was pod opiekę?
Czy ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak jak my, młodsze pokolenie, jesteśmy różni, tak samo i seniorzy. I w ostatnich latach bardzo dużo mówi się o aktywnej starości, ale nie wszyscy muszą być aktywni. Ktoś, kto całe życie czytał książki, zajmował się ogródkiem, miał jakieś hobby w domu, trudno oczekiwać, żeby w kwiecie wieku, no, u progu swojego życia nagle zaczął tańczyć,
zmienił swój styl życia.
I jakby musimy zwrócić uwagę na podniesienie jakości życia, zarówno tych aktywnych, zarówno tych mniej aktywnych, ale którym też się coś należy. No, u nas jest specyficzna sytuacja, bo my zajmujemy się chorymi z demencjami, z chorobą Alzheimera, ale ze względów zdrowotnych również zajmujemy się ich opiekunami. Często jest to tak wyczerpująca opieka, że musimy również zadbać o ich zdrowie. Oczywiście dbamy o to środkami pozafarmakologicznymi, od tego są lekarze i jest służba zdrowia, natomiast my edukujemy, zajmujemy się wiedzą, ponieważ wczesna diagnoza pozwala na spokojniejsze przejście choroby i łagodniejsze życie.
Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Dębicki, reumatolog, internista, lekarz w trakcie specjalizacji geriatrycznej, Krzysztof Łuziński. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, przed chwilą także telefonicznie. Zofia Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziś rozmawiamy o starzejącym się społeczeństwie, o problemach, z jakimi muszą mierzyć się osoby starsze, o tym, czy w regionie potrzeba więcej oddziałów geriatrycznych, czy wystarczą oddziały chociażby internistyczne. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że takim łącznikiem między wszystkimi lekarzami a pacjentem powinien być chociażby lekarz rodzinny, panie dyrektorze?
Tak, tak moim zdaniem tak powinno być i zakładam, że też w dużej części tak jest, tylko że są obiektywne, istotne problemy, o których już wspomniałem w pierwszej części naszej audycji, że jest zbyt mała liczba tych lekarzy rodzinnych, to po pierwsze. Po drugie, to też jest grupa dosyć wiekowo zaawansowana. No i biorąc te dwa elementy, siłą rzeczy to determinuje, iż w praktyce nie zawsze jest tak, jak zgodnie z tym, o czym mówiłem, że lekarz rodzinny jest w stanie podołać temu zadaniu skoordynowania opieki nad danym pacjentem. No, do nas trafiają też często takie informacje, że czeka się w kolejce do lekarza rodzinnego. No, moim zdaniem tak być nie powinno, aczkolwiek to jest spowodowane tymi obiektywnymi czynnikami, tak? Czyli mała liczba lekarzy, mocno zaawansowana grupa wiekowa.
Dlaczego tak trudno zachęcić przyszłych medyków do specjalizacji, chociażby geriatrycznych, czy też specjalizacji właśnie tej ogólnej?
No, my kiedyś próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zrobiliśmy takie badania ankietowe na naszym wydziale lekarskim. To bodajże 2 lata temu było. I spytaliśmy właśnie studentów, czym kierują się, czym będą się kierować, bo to w sumie de facto jeszcze przecież studenci, wybierając taką specjalizację lekarza rodzinnego, znaczy w ogóle specjalizację. No, tam wśród kilku odpowiedzi padała też taka odpowiedź, że chcą być kimś ważnym, chcą pełnić jakąś taką ważną, istotną funkcję, chcą być kimś istotnym w jakiejś społeczności lokalnej i tak dalej.
Czyli to nie jest taki kierunek prestiżowy, w ten sposób byśmy to mogli wytłumaczyć? Lepiej brzmi kardiolog?
No, proszę spojrzeć na seriale o lekarzach. Mhm. Ja nie pamiętam, żeby był serial, w którym...
O lekarzach pierwszego kontaktu.
Na przykład. Tak, tak. A moim zdaniem właśnie o takich lekarzach film powinien być. To jest właśnie też istotne, bo poprzez w taki sposób kreujemy pewien wizerunek, tak, i pewne zapotrzebowanie. Moim zdaniem państwo powinno podejmować działania, by uatrakcyjnić specjalizację medycyny rodzinnej.
Panie doktorze, z jakimi wyzwaniami w tej chwili borykają się geriatrzy i przyszli geriatrzy?
No, myślę, że w tej chwili to oni się tak szczególnie nie borykają, no dlatego, że jeżeli pracują w oddziale geriatrycznym, a takie są 2 w województwie, no to zajmują się tym, czym geriatria się powinna zajmować, czyli takim interdyscyplinarnym podejściem do pacjenta w starszym wieku. Natomiast poza tym, no, mogą pracować w oddziałach internistycznych czy innych i wówczas zajmują się de facto, no, tą specjalnością, gdzie są zatrudnieni. Natomiast czy lekarz rodzinny może koordynować w naszym społeczeństwie opiekę nad pacjentem? To jest takie pytanie dosyć szerokie, które może zarysowałem, ale należy zwrócić uwagę, że u nas bardzo szybko, w ogóle w całym świecie, ale również i w Polsce, bardzo szybko rozwija się medycyna. Szacuje się, że co 2 lata podwaja się zasób wiedzy medycznej, więc w związku z tym koncepcja, że ktoś to będzie ogarniał jakoś tak całościowo, to jest raczej utopijna. No i siłą rzeczy, jak pacjenci trafiają z zaleceniami od różnych specjalistów, to nie jest tak łatwo zweryfikować, czy to zalecenie to jest, powiedzmy, jakiś detal, coś dodatkowego, czy ma znaczenie zasadnicze. I w związku z tym też lekarzom rodzinnym jest czasami trudno zweryfikować, które elementy leczenia zalecane przez bardzo wielu specjalistów tym właśnie pacjentom w starszym wieku są ważne i nieważne. No a poza tym nasze społeczeństwo to też jest przyzwyczajone, żeby chodzić do specjalistów. Lubią specjalista, prawda, powinien leczyć, u nas to nawet nadciśnienie powinien kardiolog leczyć w rozumieniu wielu pacjentów i wtedy jest kłopot, bo też jest jak gdyby opór ze strony może nawet nie samych tych pacjentów geriatrycznych, ale często ich rodzin. Przecież byliśmy u specjalisty, często jeszcze prywatnie zapłaciliśmy za wizytę, jest zalecenie, a pan mi tu chciałby coś zmienić, prawda? Więc to jest, no, myślę, taka rzecz, na którą trzeba będzie popracować i nad tą rolą lekarza rodzinnego w ogóle to, co pan dyrektor tu mówił, jak najbardziej. Ja co prawda pamiętam taki serial o Dr. Quinn na przykład. Jest podejście społeczne do funkcji lekarza rodzinnego w Polsce. Nie udało się, wydaje mi się, wytworzyć takiego, jak jest na Zachodzie, zwłaszcza w tym systemie anglosaskim, gdzie tam jest to bardzo prestiżowa specjalizacja. Czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ja osobiście znam nawet lekarza, który w Stanach Zjednoczonych jest dyrektorem medycznym bardzo dużego szpitala, jednocześnie jest lekarzem rodzinnym i nie zrezygnował z prowadzenia swojej grupy pacjentów, ponieważ to jest bardzo, że tak powiem, prestiżowe w odbiorze społecznym, że on się zajmuje właśnie tymi pacjentami, jak gdyby jest im opiekunem, w pewnym sensie przewodnikiem także medycznym. No u nas takiego etosu się nie udało do tej pory wytworzyć. Mhm. Może to nastąpi jeszcze.
Tu jest też kwestia, myślę, czasu, jaki lekarz może poświęcić pacjentowi, bo podejmując się analizy leków, które przyjmuje jeden pacjent, ten czas się znacząco wydłuża. Bardzo często jest też tak, że tuż za drzwiami czeka 20-30 pacjentów, którzy liczą na to, że zostaną w miarę szybko obsłużeni.
Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Kwestia liczby lekarzy. Gdyby tych lekarzy było więcej, to nie byłoby takich problemów organizacyjnych, bo to, o czym mówimy w tej chwili, to są problemy organizacyjne. Ja się pozwolę nie zgodzić z tym, że ta wizja jest utopijna. No, pamiętajmy też o jednym, że jak lekarz rodzinny kieruje do specjalisty XYZ, to pacjent wraca od tego specjalisty też z informacją od tego lekarza, tak dla lekarza rodzinnego de facto. Także tutaj bazuje też na tej wiedzy, którą otrzyma w ten sposób. To z jednej strony, także to jest jeden z tych elementów, który może pozwolić skoordynować właśnie ten proces leczenia, ale nie tylko proces leczenia, poruszania się pacjenta po systemie. Fakt jest faktem, że w Polsce może za szybko jak gdyby przechodzimy z tego pierwszego poziomu, czyli z tej podstawowej opieki zdrowotnej na leczenie szpitalne i później, znaczy na poziom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i na leczenie szpitalne. Praktycznie, tak jak tutaj pan doktor wspomniał, w tych krajach anglosaskich typu Wielka Brytania na przykład, to tam udział tej podstawowej opieki zdrowotnej w kosztach ogółem jest większy, bo więcej pacjentów i rzadziej pacjent przychodzi na następny poziom. Zdecydowanie rzadziej.
Lekarz pierwszego kontaktu to także lekarz, który bez wątpienia diagnozuje jako pierwszy problemy związane z pamięcią. Z jakiej pomocy medycznej korzystają osoby dotknięte chorobą Alzheimera, bądź też właśnie takimi pierwszymi kłopotami związanymi z zapamiętywaniem?
Oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, to jest lekarz rodzinny, ale również neurolog, psychiatra. To są takie specjalności, z którymi chorzy mają do czynienia. Natomiast my jako środowisko alzheimerowskie bardzo mocno zwracamy uwagę na edukację, ponieważ pacjent, który trafi kilka lat wcześniej do lekarza, daje temu lekarzowi szansę po prostu nie na wyleczenie, bo choroba nie jest uleczalna, natomiast na lepsze życie, lepszą jakość i swoją własną, i swoich opiekunów. I to jest dla nas najbardziej istotne, ponieważ sprawami medycznymi zajmują się lekarze.
Państwo to obserwujecie, że często te osoby, które mają problemy zdrowotne właśnie w tym kierunku, trafiają zbyt późno, bądź też obawiają się po prostu spojrzeć jakby prawdzie w oczy, że ten kłopot się pojawił i trzeba coś z tym zrobić?
Obserwujemy. Ja często porównuję chorobę Alzheimera do góry lodowej, gdzie na samym wierzchu widzimy tylko to, że chory nie pamięta i tak to jest w powszechnej percepcji. Natomiast to, co się kryje pod warstwą wody, to są depresje, to są choroby współistniejące, to są zaburzenia osobowości, cała masa różnych rzeczy. I do tego potrzebna jest edukacja. My opiekunowie, my rodzina, sąsiedzi, znajomi, no musimy medycynie dać szansę. Jeżeli zbyt późno ludzie przychodzą, no to niewiele już można zrobić.
To przede wszystkim edukacja tego grona osób zainteresowanych, czy edukacja ogólnie społeczeństwa, że wśród naszych najbliższych może pojawić się problem i że na pewne rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę?
Edukacja wszystkich. Mogę Państwu przytoczyć, tydzień temu mieliśmy 20 zjazd organizacji alzheimerowskich z Polski i jedna z koleżanek powiedziała, że w ich stowarzyszeniu organizują spotkanie już w gimnazjum. I proszę sobie wyobrazić, że do ośrodka alzheimerowskiego trafiła osoba, gdzie wnuczka zwróciła rodzicom uwagę, że z babcią jest coś nie tak. I to właśnie wnuczka powiedziała, że w szkole na spotkaniu powiedziano, że jak babcia tak i tak się zachowuje, to może mieć taką, a inną chorobę. Co prawda to jest jeden przypadek, który znam, natomiast to pokazuje, że już od najmłodszych lat trzeba ludzi edukować. To też daje szansę wzorem, nie wiem, choroby AIDS, raka, innych. Tam, gdzie jest duża świadomość, duża presja społeczna, też pewnie znajdą się w końcu pieniądze na badania i na zajęcie się tym problemem.
Jak wygląda sytuacja sprzętowa, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, bo od kilku lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ukierunkowała swoje zbiórki właśnie z jednej strony zapewniając kompleksową opiekę niemowlętom, z drugiej strony właśnie chcąc zapewnić komfortowe warunki pobytu, chociażby w szpitalu, czy nowoczesny sprzęt osobom starszym. Ta ilość tego sprzętu jest wystarczająca?
Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście to widać. No z jednej strony tych oddziałów jest stosunkowo niedużo, więc jak gdyby prościej je może trochę doposażyć, ale zarówno oddziały geriatryczne stricte, czyli ten w Żarach, jak i w Skierzynie, były doposażane przez Fundację Jurka Owsiaka, ale także zakłady opiekuńczo-lecznicze otrzymywały potrzebny sprzęt, a to jest taki sprzęt bardziej o charakterze opiekuńczym, aniżeli może nawet stricte diagnostycznym, bo to są łóżka, to są podnośniki dla tych, tak, to są materace aktywne przeciwodleżynowe, też monitory, które się przydają, nie muszą być jakieś tak bardzo skomplikowane, jak na przykład na oddziałach intensywnej terapii czy na kardiologiach, ale takie, które pozwalają mierzyć wszystkie podstawowe parametry. Również trochę takiego sprzętu specjalistycznego, typu na przykład do oznaczania ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej u tych pacjentów starszych, bo to jest bardzo duży problem właśnie zanik tkanki mięśniowej i postępujące zniedołężnienie w związku z tym. Upadki wiążące się, czyli tutaj kwestia densytometrii się kłania, ale sprzętu jak gdyby pojawiło się całkiem dużo. Natomiast ja pamiętam, kiedyś analizowałem norweski system ochrony zdrowia i tam, no to wiadomo, bardzo bogaty kraj, tam się zastanawiali, w jaki sposób podnieść tą jakość opieki ogólnie medycznej. No i doszli do wniosku w pewnym momencie, że kolejny rezonans, kolejny tomograf to nie poprawia odbioru społecznego, w odbiorze społecznym nie poprawia się z tego powodu opieka
komfortu
nad...
pobytu.
Tak, nawet nie chodzi o komfort pobytu w szpitalu, tylko ogólnie nie odbiera tego społeczeństwo jako poprawę opieki nad pacjentami. Okazało się, że w wykonanych tam badaniach, że głównym czynnikiem, który wpływa na to, czy pacjenci postrzegają, ich rodziny, oczywiście opiekunowie, postrzegają opiekę jako efektywną i taką nastawioną na pacjenta, to jest ilość czasu, jaką lekarz i pielęgniarka i opiekunka czy dietetyk może poświęcić pacjentowi. Czyli mówiąc po ludzku, ilość personelu, który jest w systemie. I od tego czasu oni zaczęli bardzo importować na przykład polskich lekarzy, bo no po prostu, żeby pacjentem geriatrycznym, starszym zająć się kompleksowo, to czy to będzie robił internista, czy geriatra, czy lekarz rodzinny, on musi mieć czas. Bo to jest pacjent, który często ma kłopoty komunikacyjne, to nie jest pacjent, z którym się można w dwa zdania dogadać, jemu trzeba często powtórzyć, czasami napisać karteczki, trzeba wytłumaczyć, trzeba też się no, sporo wysilić, żeby jak gdyby dojść do pewnych problemów, bo problemy geriatryczne to są często problemy takie, o których pacjenci niekoniecznie chcą mówić, bo one mają czasami charakter intymny, pacjenci się tego wstydzą. Więc jak gdyby mamy tutaj pacjenta, gdzie trzeba się nad nim pochylić i poświęcić mu odpowiednią ilość czasu, zrobić to spokojnie. To też pacjenci, którzy się czasami no, denerwują łatwiej, więc jest to pacjent, mówiąc krótko, trudny, tak jak i pediatryczny. I zarówno nad pacjentem pediatrycznym i tym geriatrycznym, no ta opieka musi troszeczkę się różnić. I w związku z tym to, co mówił tutaj wiele razy pan dyrektor, ale ja powtórzę, że w naszym województwie lubuskim my mamy w tej chwili 20,8 lekarza na 10 tysięcy mieszkańców. To jest jeden z najniższych wskaźników w ogóle w naszym kraju. Może się trochę poprawi, jak tutaj już zaczną wychodzić absolwenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeżeli chodzi o specjalistów, to sytuacja też nie wygląda za ciekawie. I żeby było jeszcze weselej, no to mamy przynajmniej 15% z tej populacji, zarówno specjalistów, jak i lekarzy, jest w wieku emerytalnym. Czyli oni pracują, ale nie w pełnym wymiarze najczęściej. Więc w związku z tym ten deficyt jest duży. W wielu specjalnościach jest ogromny. Więc w związku z tym działania państwa powinny być nakierowane na to, aby po prostu zwiększyć ilość dostępnego personelu. Bo my możemy ze środków unijnych, tak jak powiedziałem, kupić piąty tomograf do szpitala w Gorzowie, bo ma w tej chwili 4, czy kupić następny PET, czy kupić jeszcze następne rezonanse, ale ktoś to musi obsłużyć i na końcu ktoś musi do tego pacjenta wyjść, z nim porozmawiać, poświęcić mu czas.
Czyli tutaj wracamy do takiego istotnego zagadnienia, które już się pojawiało na antenie Radia Zachód, także podczas debaty organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia o humanizacji czy dehumanizacji medycyny. To był między innymi wykład profesora Izdebskiego, który zastanawiał się, w jakim kierunku ta medycyna powinna podążać. Panie dyrektorze, problem osób starszych, rozwoju geriatrii i kierunków, to będzie jeden z głównych tematów, jakiemu będzie się przyglądał Narodowy Fundusz Zdrowia w ciągu najbliższego czasu.
No tak, wielokrotnie już o tym też mówiliśmy, że w tych naszych analizach uwzględniamy to, co się dzieje w demografii, że wzrasta liczba osób starszych. Tak jak pan doktor tutaj też podkreślał, długość życia wydłuża się. To są te elementy, które determinują nasze podejście. Stąd też te nasze postępowania konkursowe dodatkowe na te 4 poradnie geriatryczne.
Gdzie miałyby one powstać? Czy są takie białe mapy, gdzie są one, białe plamy, gdzie są preferowane?
Nie, no jest określone postępowanie konkursowe na obszar województwa i mamy... Przewidujemy cztery umowy, czyli de facto, gdy podpiszemy te 4, to będziemy mieli 6 poradni geriatrycznych w naszym województwie docelowo. Analizujemy też dostępność w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Pamiętajmy też, że coraz częściej będziemy zahaczali o dwa obszary, czyli ochronę zdrowia i pomoc społeczna. Często też mamy takie telefony i sygnały, że jest pacjent i ten pacjent powinien trafić, no jest dyskusja, czy ten pacjent powinien trafić do DPS-u, czy do zakładu opiekuńczo-leczniczego. W wielu krajach, no w niektórych krajach, w każdym razie europejskich, już te dwa obszary, ochrona zdrowia i pomoc, polityka społeczna ogólnie, są na przykład w jednym ministerstwie, tak? Docelowo prawdopodobnie w jakiejś perspektywie czasowej. Tak też i u nas będzie, że te dwa obszary będą zarządzane z jakiejś jednej perspektywy. No, tak jak już wspomniałem, ta dostępność do tych świadczeń, do zakładów opiekuńczo-leczniczych, do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, te badania również też endoskopowe, czy ogólnie badania kosztochłonne, czyli też między innymi ukierunkowane do osób starszych. Ale ja się zgadzam tutaj z tym, co mówił pan doktor, że można kupić kolejne urządzenie, a to urządzenie musi ktoś obsłużyć i ktoś musi wyjść do tego pacjenta, zakomunikować mu, temu pacjentowi, w taki sposób, by on to zrozumiał. I to jest istotne i to jest determinowane poprzez jedno magiczne słowo zaufanie.
Krótkie podsumowanie na koniec. Jakie są największe wyzwania, jeżeli chodzi o osoby starsze? Krzysztof Huziński.
Czy demografia to jest w ogóle bardzo skomplikowana materia i nie skupiałbym się, dzisiejszym tematem jest akurat geriatria, ale jest to problem szerszy. Starzeje nam się społeczeństwo, ale również zmienia się struktura społeczeństwa. Czyli w tej liczbie mamy mniej narodzin, mamy więcej osób starszych. My tu lokalnie mamy więcej migracji, czyli dzieci, które pracują na co dzień za granicą, a wracają na weekendy. Tymczasem rodzicami czy osobami starszymi trzeba zajmować się cały czas. To są wreszcie koszty nie tylko medyczne, ale ekonomiczne, społeczne i moralne. To wszystko trzeba uwzględnić, ponieważ sama medycyna nie rozwiąże tego problemu.
Panie doktorze?
No mi się wydaje, że my musimy się przede wszystkim nauczyć żyć w społeczeństwie, gdzie funkcjonuje coraz więcej osób w starszym wieku. I jak gdyby zarzucić ten model, który kiedyś był, że jak człowiek tam przekracza pewną granicę wieku, to czy to będzie 65 czy 60, czy jakbyśmy ją tam nie definiowali, to na koniec się zamyka w tych czterech ścianach, siedzi w fotelu i ogląda seriale. Tylko że musimy dążyć do takiego modelu, jak jest w krajach Europy Zachodniej, że ci ludzie cały czas są aktywni. To, że przechodzą na emeryturę, to nie zmienia postaci rzeczy, że oni nadal uczestniczą aktywnie w życiu społecznym, czy to jest uniwersytet trzeciego wieku, czy cokolwiek innego, ale oni między innymi dzięki temu utrzymują dużo dłużej swoją sprawność intelektualną, sprawność fizyczną i sprawność społeczną do pewnej, takiego stanu, który można by nazwać skrótowo pewną samoobsługą szeroko rozumianą społeczną. No, także pewnego włączenia również do społeczeństwa informatycznego, bo to też jest dzisiaj bardzo ważne, że ci ludzie też muszą korzystać z internetu, muszą korzystać ze środków elektronicznych, telefonów komórkowych i tak dalej. I teraz gdyby medycyna, to tutaj służyć musiałaby jedynie w charakterze interwencyjnym, a nie zastępować opiekę społeczną. Czyli jeżeli pacjent potrzebuje, żeby mu wymienić kolano na sztuczne...
Rzeczywiście część szpitali się boryka, prawda?
Tak. Żeby mu wymienić kolano na sztuczne, to jak najszybciej, żeby on nie był zniedołężniały już z tego zwyrodnienia kolana, czyli mu wymienić kolano, wymienić mu biodro, zaprotezować mu słuch, jeżeli nie słyszy, czy żeby mu właśnie zrobić operację zaćmy. No i tutaj działania NFZ-u idą w tym kierunku, żeby jak gdyby zwiększyć dostępność i jak najszybciej te usługi były dostępne. A z drugiej strony właśnie, żeby dzięki temu ten pacjent jak gdyby mógł wrócić znowu do aktywnego życia społecznego. I to myślę, że jako społeczeństwo całe musimy do tego dążyć, bo ja pracowałem również za granicą, w Wielkiej Brytanii. Ja obserwowałem, że tam właśnie ten model jest, że interwencja medyczna jak najszybciej taka, która umożliwia pacjentowi powrót do pełnej aktywności.
Panie dyrektorze, na koniec podsumowanie.
Na koniec powtórzę to, co powiedziałem na wstępie, że świadczenia dla osób starszych to nie tylko i wyłącznie geriatria, tak? To właśnie to oddziały internistyczne, zakłady opiekuńcze, lecznicze, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. To z jednej strony, ale z drugiej strony też pamiętajmy o wsparciu dla rodzin, które opiekują się osobami starszymi. To jest bardzo ważne i tutaj szczególnie wsparcie psychologa, wsparcie psychiatry niekiedy też, to często w tych rozpoznaniach neurologicznych przecież tak samo często. I to są te elementy, na które chciałbym jeszcze na koniec zwrócić uwagę.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Zachód byli Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Dębicki, reumatolog, internista, Krzysztof Łoziński, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.